Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kochani, przyglądamy się dalej sakramentom świętym Kościoła, a więc jesteśmy w trakcie omawiania tego sakramentu, który nazywamy Eucharystią. Jest to, przypominam, jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli tych podstawowych, do których zaliczamy chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Eucharystia, która nie jest tylko jednym z darów, ale jest samym darującym się, dlatego że to jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Realna obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. To tak tytułem przypomnienia sobie, bo warto przy każdej okazji i właściwie na początku każdej katechezy przy omawianiu sakramentów świętych o tym wspomnieć, bo powtarzanie jest ważne i pomaga nam zapamiętywać te najistotniejsze rzeczy. Jesteśmy w trakcie omawiania liturgicznej celebracji Eucharystii. Jak widzę, ostatnio mowa była na temat mszy świętej w ciągu wieków, jak ona się rozwijała. Dzisiaj powiemy sobie o przebiegu celebracji, a więc o tej strukturze mszy świętej, która jest w naszych kościołach celebrowana. I to będzie od punktu 1348 do 1355 w katechizmie Kościoła katolickiego. Przede wszystkim, kiedy mówimy o celebracji, to celebracja nie jest związana, czyli odprawianie, tak moglibyśmy powiedzieć, tak? Celebracja, to jest takie słowo od łacińskiego celebratio, ale odprawianie, najczęściej używamy tego słowa, mszy świętej. To nie jest czynność prywatna, tylko to jest czynność wspólnotowa, a zatem zgromadzenie wszystkich uczestników tej celebracji. Liturgia to jest też czyn ludu. W związku z tym pamiętajmy, że każdy podczas liturgii, podczas celebracji ma też swoje funkcje, swoje miejsce. Tak jak w domu, przy stole też, prawda? Rodzina gromadzi się przy stole. Oby w tych naszych stołach, w domach, chciałem powiedzieć, był duży stół. I rzeczywiście potrafiący zgromadzić wszystkich domowników, tych, którzy są tą wspólnotą zamieszkującą, ale też dzielącą swoje życie ze sobą. Bo można zamieszkiwać ze sobą, ale nie dzielić swojego życia. Natomiast właśnie wspólnota stołu pokazuje nam, że my razem dzielimy swoje życie, że dzielimy się chlebem, dzielimy się troskami, dzielimy się radościami. I stół jest takim też zewnętrznie ważnym meblem w domu, gdzie jesteśmy razem, gdzie staramy się spotykać. I tutaj też Eucharystia i ten moment jednoczenia się w czasie celebracji, schodzenia się na celebrację, też jest bardzo ważny. Chrześcijanie przychodzą na to samo miejsce, by uczestniczyć w zgromadzeniu eucharystycznym. Na czele zgromadzenia stoi sam Chrystus. To nie ksiądz, to nie biskup, to nie papież stoi na czele zgromadzenia. Tylko Chrystus, który jest głównym celebransem Eucharystii. To nie ksiądz wypowiada, to jest ciało moje. To nie biskup wypowiada, to jest ciało moje, w znaczeniu, że to jest jego ciało, prawda? Za was wydane. To Chrystus oddał za nas swoje życie. I to jest jego zbawcza ofiara. Dlatego zobaczmy, że te słowa kapłan święcony wypowiada w osobie Jezusa Chrystusa. To Chrystus wypowiada te słowa, posługując się ustami tego głównego celebransa. Słyszymy głos celebransa, ale Chrystus wypowiada te słowa. Dlatego, że Chrystus jest tym pierwszym liturgiem, pierwszym celebrującym. To on niewidzialnie przewodniczy każdej celebracji eucharystycznej, a my widzimy tego głównego celebransa. Tak samo jak, powiedziałbym analogicznie, jak sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, tak ten główny celebrans jest widzialnym znakiem tego, który celebruje Eucharystię, który niewidzialnie przewodniczy każdej Eucharystii, czyli Jezusowi Chrystusowi. Chrystus jest głową, natomiast mówimy, że biskup, prezbiter, czyli starszy, tak określany jest ksiądz, prezbiter, reprezentując Chrystusa, działa w osobie Chrystusa. In persona Christi, w osobie Chrystusa. Przewodniczy zgromadzeniu, przemawia po czytaniach, przyjmuje dary ofiarne, odmawia modlitwę eucharystyczną. To wszystko czyni w osobie Jezusa Chrystusa. Wszyscy biorą czynny udział w Eucharystii. Każdy na swój sposób. Powiedziałbym, że milczący sposób, kiedy gromadzimy się wszyscy razem na Eucharystii, no nie jest specjalnie czynnym uczestnictwem w tej Eucharystii. Dlatego, że w sposób milczący możemy adorować osobiście Jezusa Chrystusa, na przykład kiedy wystawiony jest w Najświętszym Sakramencie. Jest kaplica adoracji, czy jest moment adoracji, kiedy klękamy w tej kaplicy i kiedy adorujemy Jezusa Chrystusa, kiedy jesteśmy z Nim też poza zgromadzeniem liturgicznym, właśnie na takim osobistym spotkaniu. Bo przecież to też jest ważne i istotne. I Kościół zachęca do adoracji Chrystusa także poza mszą świętą. Ale msza święta, ta celebracja, to jest zgromadzenie, w którym bierzemy udział czynny. No wyobraźmy sobie, że siedzimy przy tym stole. Niech to będzie taki przykład dla nas. Przy stole zgromadzona jest, no wszyscy domownicy, tylu ilu ich tam jest, może nawet różne pokolenia. No i teraz zawsze przy tym stole ktoś milczy. Przychodzi, siada i milczy. I ma taką minę, jakby coś się wydarzyło. I nie mówi o tym, nie rozmawia z innymi. Jest, ale jakoby go nie było. Zastanówmy się, czy nieraz nasz udział w Eucharystii, w zgromadzeniu, w którym mamy brać czynny udział, bo to jest zgromadzenie wszystkich uczestników, czy my nie zachowujemy się nieraz podobnie. Jest czymś, powiedziałbym, nawet satyrycznym, przepraszam za to słowo w kontekście Eucharystii, ale jakąś parodią, kiedy kapłan mówi Pan z wami i odpowiada sobie i z duchem twoim. Albo mówi w górę serca i odpowiada wznosimy je do Pana, bo w kościele jest cisza. No to może nie wznośmy tego serca, nie udawajmy, że wznosimy to serce, skoro nie wznosimy. Jeżeli nie uczestniczymy w sposób czynny, to tak jakbyśmy siedzieli właśnie przy tym stole kuchennym czy pokojowym i no, byli takimi milczkami, no zauważamy wtedy, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak. My się źle czujemy, ale też inni domownicy się jakoś też źle czują, bo coś jest nie tak, ale nie wiemy co, a taka niepewność jest zawsze trudna. W związku z tym spójrzmy na to w ten sposób. Bierzemy udział w zgromadzeniu liturgicznym i weźmy ten udział w sposób czynny. Każdy na swój sposób. Lektorzy i ci, którzy przynoszą dary ofiarne, rozdający komunię, cały lud, którego amen wyraża uczestnictwo. Amen. Jeżeli ja nie mówię amen, to tak jakbym się pod tym nie podpisywał. Biorę udział w czymś, pod czym się nie podpisuję. No to dlaczego tak jest? Tutaj myślę, że trzeba by postawić sobie to pytanie i próbować w szczerości przed sobą na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie stać mnie na amen? A amen oznacza niech się tak stanie. Amen jest moim podpisem. Jeżeli nie biorę udziału w dialogu z Chrystusem w osobie kapłana, no to nie rozmawiam z Bogiem. Nie rozmawiam z tobą. Przyjdę, okej, przyjdę, ale nie będę z tobą gadał. To jest trochę takie podejście, takie myślenie. I dlatego warto też popatrzeć na ten udział w Eucharystii, jak on wygląda. I czy rzeczywiście ksiądz w mojej parafii musi sobie odpowiadać i z duchem twoim. To jest parodia jakby uczestnictwa. Ksiądz nie sprawuje tego dla siebie, tylko jest sługą zgromadzenia liturgicznego. Sługą. Macie sługę przy ołtarzu I, no i w ogóle jakby lekceważy się tę posługę w tym momencie, nie uczestnicząc w sposób czynny w liturgii, tylko stojąc, patrząc na zegarek, przebierając z nogi na nogę i nawet nie stać mnie na słowo amen. Jedno słowo, które oczywiście nie jest wypowiedzianym słowem, to od razu powiedzmy tak, no sobie rzucę słowo na wiatr, ale to amen ma być dla mnie motywacją do tego, że się pod czymś podpisałem. To znaczy ma być motywacją do mojej codzienności, do tych moich wyborów, których będę dokonywał. A nawet jak głupio wybiorę w tej codzienności, to motywacją do powrotu. Nie jesteśmy herosami, ale mamy możliwość powrotu. I to jest także to amen w czasie liturgii. Więc zobaczmy, że jest to zejście, są obrzędy wstępne, wszystko rozpoczyna się znakiem Krzyża Świętego, a jeszcze wcześniej pocałunkiem ołtarza, kiedy kapłan przychodzi do ołtarza, całuje ołtarz i w tym pocałunku jest miłość całego zgromadzenia liturgicznego. To jest bardzo ważny gest, który kapłan wykonuje. I są obrzędy wstępne, które zakończone są tak zwaną kolektą, kiedy kapłan mówi, to pierwsze módlmy się, następuje chwila ciszy, bo tutaj właśnie jest moment na to, żeby przedstawić intencje, z którymi ja przychodzę, bo kolekta to znaczy zbiórka. Zbieramy wszystkie intencje, te wspólne Kościoła i te wszystkie intencje, z którymi przychodzą uczestnicy zgromadzenia. I wtedy kapłan wypowiada modlitwę, która zbiera wszystkie te intencje i my odpowiadamy słowo amen. To znaczy mówimy, moja intencja też została włączona. Jak nie mówisz amen, to nie włączasz swojej intencji też do tej mszy świętej, do tej kolekty, czyli do tej zbiórki. No nie dajesz siebie, nie dajesz swojej intencji na zbiórkę do modlitwy, w której chce się modlić zgromadzenie, które jest w tym miejscu w tym samym czasie. I później następuje liturgia słowa, która obejmuje pisma prorockie, to znaczy Stary Testament, i pisma apostołów, to znaczy listy i Ewangelie. I teraz oczywiście, kiedy mamy taki dzień powszedni, no to mamy zazwyczaj jedno czytanie, prawda? Później psalm, śpiew Alleluja w okresie wielkanocnym, w okresie zwykłym, w Wielkim Poście to jest inny śpiew. No i następuje Ewangelia. Ewangelia. Tak to wygląda. Natomiast w niedzielę i w uroczystości mamy dwa czytania. Pierwsze zwykle ze Starego Testamentu i drugie z Nowego Testamentu. Po czytaniach, po Ewangelii następuje homilia, gdzie zachęca się do przyjęcia usłyszanego słowa jako tego, które jest rzeczywiście Słowem Bożym. Zobaczcie, że po każdym czytaniu nie mówimy, jak dobrze przeczytałem, tylko mówimy, oto Słowo Boże, albo oto Słowo Pańskie. To znaczy, że to słowo, któreśmy słyszeli, nie jest słowem tego, który je czyta, tylko on użycza swoich ust do tego, żeby Słowo Boże zostało proklamowane, czyli ogłoszone, nie odczytane, ogłoszone. I dlatego tego Słowa Bożego też nie można kaleczyć. Nie można utrudniać jakby też zrozumienia tego słowa przez zgromadzenie liturgiczne. Naprawdę nie każdy powinien czytać, przepraszam, że mówię tak, jak mówię, ale no nie każdy powinien czytać Słowo Boże, jeżeli na przykład no nie potrafi tego przeczytać. To, że przeczyta bez zająknięcia, no to też nie jest znakiem tego, że on sam to słowo zrozumiał albo że właściwie je przekazał. Pierwszym jakby zadaniem tego czytającego powinna być modlitwa do Ducha Świętego, żeby ten Duch Święty działał w czytającym i w słuchającym Słowa Bożego. Dlaczego tak? Dlatego, że to Słowo nie jest moje. To znaczy, ja muszę porozmawiać z dawcą Słowa, z tym, który mi to Słowo do przekazania daje, co on chce powiedzieć. Bo nie jest to moje Słowo. Jakby to było moje Słowo, to ja wychodzę, mówię i cześć. Ale jeżeli to jest Słowo Boże, to ja z dawcą powinienem porozmawiać. Prawda? Bo ja mam być pośrednikiem, mam przekazać to Słowo. To muszę porozmawiać z tym, który jest nadawcą tego Słowa, a to jest Bóg. I dlatego to jest jakby pierwsze. I też później zrozumienie tego Słowa, przetrawienie tego Słowa i dopiero w następnej kolejności proklamacja. Dalej, kiedy homilia objaśnia nam Boże Słowo, zachęca do wypełnienia tego Bożego Słowa, następuje modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi według słów apostoła. Zachęcam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę. To czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. I jest pewien ustalony porządek modlitwy wiernych. To znaczy, w pierwszej kolejności zwykle modlimy się za Ojca Świętego, za Kościół Święty. To są intencje Kościoła, czyli naszej wspólnoty powszechnej. Nie tylko tego zgromadzenia liturgicznego, nie tylko naszej parafii, ale Kościoła jako całości, jako ciała Chrystusa. Druga intencja to jest zwykle intencja związana właśnie z rządzącymi, zarządzących. Na rządzących nie można tylko narzekać, za rządzących też trzeba się modlić, bo im więcej komuś dano, tym na większe, powiedziałbym, pokusy jest narażony. A jeżeli komuś dano sprawować opiekę, bo tak to rozumiemy, nad wspólnotą narodową, to jakby trzeba otoczyć go też szczególną modlitwą. Jeżeli się nie modlisz za rządzących, no to jakby wystawiasz ich do strzału. Dlatego, że ten, który krąży szukając kogo pożreć, chętnie taki kąsek sobie jakby będzie próbował przywłaszczyć, zawłaszczyć. Dlatego modlitwa za rządzących jest bardzo ważna. I nieważne, czy zostali wybrani ci, których ja wybierałem, czy ci, których ja nie wybierałem, oni w tej chwili sprawują władzę i potrzebują mojej modlitwy. Jeśli błądzą, jeśli łamią przykazania Boże, Bóg wie, co zrobić. Bóg wie, co zrobić. Ale ja się za nich modlę, dlatego że stoją na czele wspólnoty i jeżeli potrzeba, to modlitwa jest o nawrócenie tych ludzi, jeżeli o wytrwanie w dobrym, to już Bóg rozstrzyga. Ja się za nich modlę. I to jest bardzo ważne. Módlcie się za rządzących. Później są w różnych potrzebach te poszczególne modlitwy. Zwykle też za chorych, cierpiących, za tych, którzy się źle mają. Mogą być jakieś okolicznościowe także modlitwy. Zawsze też modlimy się zwłaszcza w przedostatniej intencji za zmarłych i w ostatniej intencji modlimy się za nas tutaj zgromadzonych. I zwykle tych intencji nie powinno być więcej, tych wezwań intencji więcej niż 6. Tak to jest też określone w przepisach liturgicznych. Po modlitwie wiernych następuje przygotowanie darów, Tutaj rozpoczyna się już, kończy się liturgia słowa, rozpoczyna się tak zwana liturgia eucharystyczna, czyli ta druga część, kiedy zobaczcie, akcja liturgiczna odchodzi od ambony, która jest ołtarzem Słowa Bożego i przechodzimy do ołtarza, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Zmienia się miejsce akcji liturgicznej od ołtarza Słowa Bożego do ołtarza eucharystycznego. Przygotowanie darów, czyli ofiarowanie, do ołtarza przynosi się niekiedy też procesjonalnie chleb i wino, które przez kapłana zostaną ofiarowane. Widzimy, jak kapłan podnosi patenę, podnosi też kielich z winem i mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, i tak dalej. To jest taka modlitwa, którą zwykle, gdy my śpiewamy, kapłan wypowiada po cichu i ofiarowuje ten przyniesiony chleb i przyniesione wino, które w ofierze eucharystycznej staną się ciałem i krwią pańską. Jest to ten sam gest, który wykonał Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, biorąc chleb i kielich. Ten sam gest. Sam Kościół składa Stwórcy ofiarę czystą. Taką ofiarę, która pochodzi z dzieła stworzenia. Przyniesienie darów na ołtarz jest też powtórzeniem gestu Melchizedeka i oddaniem darów Stwórcy przez ręce Chrystusa, który w swojej ofierze udoskonala wszystkie ludzkie dążenia do składania ofiar. Jakby oczyszcza tę ofiarę, którą my składamy. Jest takim filtrem, który powoduje, że nasze niedoskonałości stają się ofiarą miłą Bogu. Chrześcijanie od początku przynoszą na Eucharystię także wraz z chlebem, winem swoje dary, które mają być rozdzielone potrzebującym. Ten zwyczaj kolekty, czyli zbiórki, to dzisiaj wyraża się najczęściej tak, że koszyk wędruje albo sam, albo z tym, który go trzymam, prawda, między rzędami i składamy ofiarę, jest zawsze aktualny i czerpie natchnienie z przykładu Chrystusa, który stał się ubogi, aby nas ubogacić. I czytamy w Apologii świętego Justyna takie słowa: kogo stać na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje datki, jakie chce i może, po czym całą zbiórkę składa na ręce przełożonego. Roztacza on opiekę nad sierotami, wdowami, chorymi lub też cierpiącymi niedostatek z innego powodu, a także nad więźniami oraz przebywającymi w gminie gośćmi. Jednym słowem spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym. To jest apologia świętego Justyna. To jest ta kolekta, zbiórka, o której też, która w Kościele występuje. Po tym następuje tak zwana anafora, czyli rozpoczyna się ta część modlitwy eucharystycznej, gdzie mamy jakby szczyt celebracji, centrum celebracji. Od Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Składać dzięki Bogu jest godne i sprawiedliwe. Więc jeśli nie składamy Bogu dzięki, prawda, czyli dziękczynienia, to czy działamy godnie i sprawiedliwie, jeśli nie składamy dziękczynienia Bogu? Patrzcie, jak te teksty są też pouczające, katechetyczne. I następuje prewacja. Kościół składa dziękczynienie Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym za wszystkie jego dzieła, za stworzenie, odkupienie, uświęcenie. W mszale jest mnóstwo tych prefacji na różne okazje i wyrażające różne aspekty naszego życia chrześcijańskiego, dzieła zbawczego Chrystusa. Cała wspólnota włącza się wówczas w tę pieśń chwały, którą Kościół w niebie, aniołowie wszyscy śpiewają trzykroć świętemu Bogu. I dlatego na zakończenie prefacji mamy śpiew święty, 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 trzykroć święty. A trzykroć święty w hebrajskim to jest najświętszy, to jest właśnie ten stopień przymiotnika najwyższy. Jeżeli trzykrotnie powtórzymy ten sam przymiotnik, to jest w stopniu najwyższym, czyli najświętszy. I w związku z tym ta prefacja kończy się śpiewem święty, święty, święty. I następnie następuje epikleza, tak zwana, czyli przyzywanie Ducha Świętego. Kościół prosi Ojca, aby zesłał Ducha swego lub pełnię swojego błogosławieństwa w kanonie rzymskim na chleb i wino, aby jego mocą stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa i aby ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, byli jednym ciałem i jedną duszą. To jest ten moment, kiedy kapłan nad kielichem i pateną, na której leży ofiarowany chleb, rozkłada swoje dłonie, nakłada swoje dłonie i mówi: uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest właśnie ten moment epiklezy. A później następuje moment ustanowienia, opis ustanowienia Eucharystii mocą słów i działania Chrystusa oraz moc Ducha Świętego, która sprawia, że pod postaciami chleba i wina uobecnia się sakramentalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa. Jego ofiara złożona na krzyżu raz na zawsze. Teraz uobecnia się w tej ofierze bezkrwawej, która celebrowana jest na ołtarzu. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb. To są już te słowa, które są opisem ustanowienia Eucharystii. I tutaj następuje moment przeistoczenia. Ten najważniejszy wraz z całą modlitwą, z całą anaforą moment, bo trudno to kawałkować, ale te słowa: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie. To są te słowa przeistoczenia wpisane w opis ustanowienia Eucharystii. Wtedy od tego momentu po przeistoczeniu nie mamy już ofiarowanego chleba, nie mamy ofiarowanego wina, ale mamy ciało i krew pańską. Dlatego przechodząc przed świętymi postaciami klękamy, przyklękamy. Od tego momentu, to nieraz widzimy podczas służby liturgicznej. Dalej następuje anamneza, czyli wspomnienie. Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie i chwalebne, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Kiedy kończy się moment przeistoczenia, to kapłan zazwyczaj mówi jedną z formuł, na przykład: oto wielka tajemnica wiary. I my wtedy mówimy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. I później właśnie w tej anamnezie kapłan mówi: wspominając mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej, prawda? To jest anamneza, wspominamy. Później prosimy za papieża, za biskupa, wymieniamy ich imiona. I to jest modlitwa wstawiennicza. Tu się zaczyna już po tej anamnezie, wspomnieniu, modlitwa wstawiennicza. Zobaczcie, gdzie Kościół modli się za wszystkich żyjących i zmarłych. Nieraz mówimy, że za tych, za których się nikt nie modli. Nie ma takich ludzi, za których się Kościół nie modli. W każdej mszy świętej, właśnie podczas modlitwy wstawienniczej po anamnezie, czyli w ramach anafory, czyli tej modlitwy eucharystycznej, Kościół modli się za żyjących i za zmarłych. I tu jest moment, gdzie Kościół nie opuszcza nikogo w modlitwie. Choć nie wymienia z imienia, to włącza wszystkich i wszystko w tę modlitwę wstawienniczą. I później następuje Komunia Święta, obrzęd Komunii Świętej, poprzedzonej modlitwą pańską, łamaniem chleba. Wierni otrzymują chleb z nieba i kielich zbawienia, ciało i krew Chrystusa, który wydał samego siebie za życie świata. I po Komunii Świętej, zwykle kiedy przychodzimy, jest jeszcze moment dziękczynienia, czy to w formie śpiewu, czy ciszy, i obrzędy zakończenia, które kapłan wypowiada, jest błogosławieństwo, jest modlitwa po komunii, później zwykle są jakieś ogłoszenia lub nie, jest błogosławieństwo i rozesłanie. Rozesłanie kończy wówczas te obrzędy zakończenia. Tak wygląda mniej więcej, bardzo krótko omówiona i skrótowo, struktura mszy świętej, w której najczęściej uczestniczymy. I warto też sobie nawet wziąć do ręki tekst mszy świętej i popatrzeć na te poszczególne części, o których dzisiaj mówiłem, a które znajdą Państwo także w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punktach 1348 do 1355.